Felieton polityczny. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa. Warto przyswoić do polskiego słownika politycznego słowo jarłyk. Według słownika języka polskiego znaczy ono tyle, co dekret władców mongolskich i tatarskich zawierający rozkazy dla książąt podbitych ziem. Zgodnie z taktyką dezinformowania definicja ta nie podaje istoty owych rozkazów. Sięgnijmy zatem do Wikipedii. Ale tam podobne omijanie istoty rzeczy i trzymanie się tego, co w języku tureckim znaczy słowo jarłyk, a znaczy rozkaz. Mamy zatem do rozważenia dwie kwestie. Pierwszą, czym w praktyce były owe rozkazy i jakie relacje tworzyły pomiędzy tymi, którzy rozkazywali i tymi, którzy rozkazy otrzymywali. Drugą kwestią, być może ważniejszą, jest pytanie, dlaczego w oficjalnych definicjach nie podaje się praktycznego kontekstu mongolskich rozkazów wydawanych zarządcom podbitych ludów. Zatem po kolei. Ów jarłyk był rodzajem kontraktu pomiędzy władzą okupacyjną a władzą kolaborancką, władzą lokalną. Istotą owego kontraktu był bilans kosztów i zysków z okupacji podbitego terytorium. Mongołowie, znający chińskie koncepcje strategiczne, uznali, że zamiast pilnować podbitych ziem samemu, lepiej to zlecić komuś posłusznemu i lokalnemu, lepiej zorientowanemu w miejscowych sprawach. Celem jarłyku było wyciśnięcie z podbitych terytoriów maksymalnego zysku. W ramach jarłyku lokalny władca otrzymywał piękny tytuł księcia wraz z obowiązkiem dostarczania okupantowi określonej kwoty lub określonych dóbr. Jak sobie pobór podatku zorganizował, jakich metod użył i ile sam przy tej okazji się dorobił, mało władzę okupacyjną obchodziło. Dodatkowo w ramach kontraktu zwanego jarłykiem lokalny książę mógł podbijać niektórych sąsiadów. W oparciu o taki jarłyk powstało księstwo moskiewskie, które także w ramach jarłyku, ale tym razem otrzymanego z Imperium Brytyjskiego, nazwało się w 1725 roku Rosją w nagrodę za podporządkowanie się brytyjskim interesom kolonialnym i za wybudowanie kolonialnej faktorii zwanej Petersburgiem. I to niejako wyjaśnia, dlaczego w nauce polskiej, a zatem i w polityce, słowo jarłyk jest tak rzadko używane i ma tak płytkie znaczenie, mimo że w ramach jeszcze innego jarłyku zezwolono Rosji na rozbiór Polski, bo wszystko, co dzieje się w polityce, nieomal od zawsze ma globalne powiązania i w związku z tym każda lokalna polityczna aktywność jest podłączona do interesów tych, którzy jarłyki innym wydają. Idąc tropem jarłyku, warto dostrzegać, że jego istota mimo modyfikacji nadal w świecie obowiązuje. Już przestała być tak jak kiedyś związana wyłącznie z władzą polityczną, ale przeniosła się do innych centrów wywierania wpływu. Łatwo dostrzec zasadę jarłyku w polskiej nauce, kulturze, w świecie finansów, w mediach, gospodarce. To rządzący tymi sektorami ludzkiej działalności dają zgody na limitowaną aktywność podbitym, bo imperializm obowiązuje także w kulturze i nauce. Drążąc wiedzę o jarłyku, warto dostrzegać jego praktyczną istotę także w aktualnej sytuacji Polski. Zapytać się, dlaczego nam nie wolno wydobywać węgla i zwalczać kornika? A dlaczego wolno wybudować centralny port komunikacyjny i przekopać Mierzeję? Warto w tym wszystkim ów mongolski jarłyk widzieć. Do usłyszenia.
Felieton polityczny.